Radio Zachód przedstawia radiowe opowieści. Świąteczny reportaż Cezarego Galka.
To był chyba 2001 rok. Pamiętam, że miałam taki cykl w Gazecie Krakowskiej, w której wówczas pracowałam jeszcze na studiach, cykl tekstów o bezdomnych.
Żagań, Renata Wcisło.
I osobach żebrzących. I ktoś kiedyś mi powiedział, chyba kierownik naszego działu, że za budynkiem gazety są nieużytki obok Wisły, i widuję tam bezdomnych. Pamiętam, że poszłam tam, zaczęłam z nimi rozmawiać i powstał pierwszy tekst o nich, potem drugi. I bardzo dobrze nam się rozmawiało. To byli mężczyźni i była wśród nich jedna kobieta. Chyba miała na imię Wiesia. Poruszała się na wózku inwalidzkim i to ciekawe, ponieważ mieszkali w kanale i przy kanale ciepłowniczym i ona po prostu ten wózek inwalidzki na zewnątrz zostawiała. Mało tego, Wiesia była bardzo elegancka. Futra, sukienki wieszała na wieszakach w kanale i przy kanale i tak sobie żyli na tej łące między blokami a budynkami użyteczności publicznej niedaleko Wisły, ale niedaleko nich prowadziła ścieżkę, taki skrót między dojściem do głównej drogi a osiedlem. I ci ludzie, którzy tam mieszkali, obserwowali tych bezdomnych. Pamiętam, że po pierwszych tekstach, kiedy napisałam taki reportażowy materiał o tym, jak oni żyją, przedstawiający każdego z nich, mówiący o tym, jak ta Wiesia stroi się, jak chce być kobieca. Pamiętam, że dostałam telefon do redakcji. Czytelnik nie przebierał w słowach. Mówił, że co ja sobie wyobrażam, opisywać ich, czy ja wiem, co tam się tak naprawdę dzieje. Co ta Wiesia z tymi panami wyprawia na oczach innych, którzy przechodzą. Pewnie odpowiedziałam grzecznie, że tego nie widziałam akurat, ale cóż, oni tam prowadzą zwyczajne życie. Kolejne spotkania, a przecież miałam blisko z pracy do nich, to były najczęściej rozmowy, długie rozmowy. Siedzieliśmy, ja paliłam z nimi papierosy, najtańsze sporty, oni gdzieś tam czasami mieli jakiś tani alkohol i rozmawialiśmy. I pamiętam, że bardzo dobrze mi się z nimi rozmawiało. Lubiłam tam przychodzić i można powiedzieć, że przyzwyczaiłam się i zaprzyjaźniłam trochę z nimi. I zbliżały się święta Bożego Narodzenia. I zaczęliśmy tak o tych świętach rozmawiać. Jak oni spędzą te święta, czego im potrzeba. I w końcu Wigilię spędziłam z nimi. Zanim usiadłam z rodziną swoją, z siostrami, z mamą, tatą do stołu, najpierw pojechałam właśnie do nich. Moja mama przejęła się i przygotowała i rybę, i barszcz, i różne smakołyki. I tak po południu siedzieliśmy i spędzaliśmy Wigilię. I to było niesamowite przeżycie, bo to było niezwykle serdeczne spotkanie. Widać było, jak ważne to jest dla nich i to było bardzo ważne dla mnie, że jestem tam z nimi, że jest radość, że jest to jakaś namiastka Wigilii dla nich, świąt. Pamiętam, że trochę stałam się częścią nich, kiedy tak przesiadywałam przy kanale. Co ciekawe, przynajmniej tak mi zostało w pamięci po tych 20 latach. Nie pamiętam tam z tych rozmów żalu, bólu, cierpienia, raczej pogodzenie się z sytuacją. Pamiętam poczucie humoru, pamiętam bardzo fajne rozmowy i po prostu pamiętam fajnych ludzi, z którymi spędziłam czas nietypowo, bo przy kanale ciepłowniczym.
Zawód reporter to nie taki zwykły zawód jak wszystkie inne.
Gorzów, Izabela Patek.
Często zdarza się, że dziennikarze mają dyżury podczas świąt. W mojej pracy bardzo często miałam przydzielane dyżury reporterskie. Mam jednak to wielkie szczęście, że nigdy nie zdarzyło mi się, żeby podczas dyżuru reporterskiego, świątecznego, wydarzyły się jakieś dramatyczne historie. Żeby doszło do jakiegoś pożaru, katastrofy, wypadku, do tragicznych wydarzeń i z tego się bardzo cieszę. Podczas dyżurów w redakcji zazwyczaj jest nas bardzo niewielu. Tu w redakcji gorzowskiej jest to DJ, serwisowiec, czyli osoba, która przygotowuje i czyta serwisy, oraz reporter, który przygotowuje materiały reporterskie. Rozmawiamy, czasami ktoś przyniesie kawałek ciasta, więc poczęstuje tym ciastem, pijemy kawę i każdy wykonuje swoją pracę. Ale też od wielu lat przygotowuje na święta reportaże świąteczne. Najczęściej bohaterami moich reportaży świątecznych są rodziny, które dotarły tu na ziemię zachodnie z Kresów Wschodnich. Jedną z takich osób był pan Augustyn Wiernicki. Historia jego rodziny zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie, dlatego że opowiadał mi o historii swojego niedoszłego ślubu. Ten ślub miał się odbyć właśnie w czasie Bożego Narodzenia. Pan Augustyn jechał po śniegu i lodzie w niebezpiecznych warunkach drogowych samochodem, a jego narzeczona pani Zofia w tym czasie stała w sukni ślubnej, przymierzała suknię ślubną i usłyszała wycie syren. Pomyślała sobie, o, gdzieś jakiś wypadek i do głowy jej nie przyszło, że wypadkowi uległ jej narzeczony. Pan Augustyn trafił do szpitala. Powiedziano mu, że prawdopodobnie nie będzie chodził, że obrażenia są bardzo poważne. Ta sytuacja spowodowała przewartościowanie jego życia. Rehabilitacja, leczenie. Udało się, pan Augustyn stanął na nogi, nie jest inwalidą, może chodzić, ale wtedy, jak mi opowiadał, pomyślał sobie, musi coś zrobić dla innych ludzi, że jest coś winien Bogu, ludziom, rodzinie, zrobienie czegoś dobrego za to, że został uratowany, za to, że żyje, że może chodzić, że po roku od tego niedoszłego ślubu zawarł małżeństwo ze swoją żoną Zofią, z którą są parą od kilkudziesięciu lat. I po pewnym czasie pan Augustyn Wiernicki doszedł do wniosku, że trzeba by założyć stowarzyszenie, które pomagałoby ludziom biednym, potrzebującym, bezdomnym. I założył takie stowarzyszenie. Stowarzyszenie początkowo nosiło nazwę Górczyńskie Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu imienia brata Krystyna. I to stowarzyszenie od kilkudziesięciu lat pomaga osobom potrzebującym, wydaje posiłki, odzież, udziela pomocy psychologicznej, wysyła dzieci na kolonie. Stara się pomóc tym wszystkim, którzy nie potrafią dać sobie rady we współczesnym świecie z różnego rodzaju problemami. Później po latach spotkałam się z panem Augustynem, jego żoną Zofią i rodzicami pana Augustyna, którzy pochodzą z Kresów Wschodnich, i oni w reportażu świątecznym opowiadali mi o tradycjach wschodnich, o tradycjach, które są ciągle kultywowane w domu państwa Wiernickich. Następnie poznałam syna Jacka, jego żonę, wnuki pana Augustyna i muszę powiedzieć, że to, co robi na mnie wielkie wrażenie, to to, jak w tym domu przywiązuje się dużą wagę do kultywowania tradycji, do szacunku dla osób starszych, do patriotyzmu, do polskości. I to właśnie w rodzinie państwa Wiernickich jest bardzo pięknie kultywowane, prezentowane od bardzo wielu lat.
Te fundamenty są takie same jak u mnie też w domu rodzinnym, ale na pewno w wielu szczegółach dużo jest różnic. tutaj Jacka mama jest wspaniałą gospodynią domową i dużo wagi też przywiązuje, dużo gotuje zawsze i zawsze są pyszne potrawy. No i też pięknie zawsze przystraja stół wigilijny i cały dom jest zawsze takim akcentem świątecznym.
Przy stole wigilijnym na ogół dużo opowiadają o tradycji dziadkowie nasi. I ci świętej pamięci niegdyś dziadkowie mojej mamy, jak również do dnia dzisiejszego rodzice mojego taty. Oni są takimi osobami, które opowiadają o tej tradycji, opowiadają o dawnych latach, o swojej młodości, jak to było kiedyś, jak to było, kiedy moi rodzice byli mali. I oczywiście mój tata też to przejął w tradycji. Ja też staram się to kultywować tutaj u nas w domu.
Po wojnie pierwsze święta były bardzo smutne. Z tej przyczyny, że bo przed Bożym Narodzeniem zostali wywiezieni. A także tak przed wojną to było, ja mówię, bardzo było nawet szczęśliwe, wesołe dzieciństwo. Także było bardzo dobrze. Mój ojciec to przeważnie jechał do lasu, kupił tam choinkę, przygotowywał, robił ten stojaczek, przygotowywał mieszkanie tam odpowiednio wokół mieszkania, a mama zajmowała się kuchnią. Wiadomo, bo ona miała tą stołówkę, to ona potrafiła wszystko zrobić. I siostra moja starsza razem pomagała do świąt. Także święta były bardzo dobrze przygotowane do wojny.
Te tradycje nasze z jednej rodziny, z drugiej, z mojej strony, czy ze strony mojej żony, one są takie dosyć ciekawe i bardzo takie godne jakby zapamiętania, uwiecznienia. Stworzyłem archiwa. Archiwa, tutaj mam przed sobą w sam raz, archiwum mojej mamy. Moja mama pochodzi z Białorusi, spod Baranowicz i wszystkie dokumenty, jakie mogłem zdobyć, dziadek Ignacy tam kupił ziemię, osiedlił się na Białorusi. Moja mama tam już się urodziła. Jeszcze do tej pory, jak mówi Białoruś, to mówi moja kochana Białoruś. My spotykamy się, w tym roku będziemy też się spotykać na Wigilii. Moja rodzina, ja, żona, mój syn, synowa, mamy dwoje wnucząt, ale także do nas przyjadą także i teściowie mojego syna, czyli rodzice mojej synowej. Razem spędzamy Wigilię, rodzina mojej synowej i my. Drugi dzień świąt też jest dniem rodzinnym. Na trzeci dzień świąt najczęściej się wzajemnie odwiedzamy. Święta to przeżywanie religijne, ale także i rodzinne. No i oczywiście w duchu pięknych, wspaniałych polskich kolęd.
Za każdym razem, gdy przygotowuję reportaż, wiele się dowiaduję. Czasami jak słucham, jak niezwykłe są historie miłości, rodzin, o których opowiadam, to nie mogę się nadziwić, że jeszcze nie zostały nakręcone wspaniałe filmy o tych ludziach, ale ja się bardzo cieszę, że mogłam te osoby spotkać. Jedno, co się nie zmieniło, pomimo tego, że w tym roku te święta są zupełnie inne od innych, nie możemy spotykać się w tak dużym gronie, wiele osób nie wyjedzie daleko z jednego końca Polski na drugi, to nie zmienia się na pewno atmosfera. Zawsze towarzyszy nam choinka, świece, prezenty i ja też bardzo czekam na prezenty świąteczne, na te prezenty, które znajdę pod choinką. Sama też lubię przygotowywać prezenty, ofiarowywać je, więc ta atmosfera świąt nadal pozostanie. Spędzamy te święta w nieco mniejszym gronie, ale atmosfera świąteczna nadal z nami trwa.
Drugą taką historię związaną ze świętami pamiętam rok później. Spotkałam się z rodziną, która nie miała gdzie mieszkać. Sytuacja w ogóle tragiczna, ponieważ mieli swoje mieszkanie pod Krakowem, mieli pracę i choroba jednego z dzieci, syna, spowodowała, że właściwie wszystkie środki, jakie mieli, łącznie ze sprzedażą mieszkania, przeznaczyli na leczenie. Tułali się po znajomych, po różnych ośrodkach, aż w końcu wylądowali właściwie pod mostem w Krakowie, bo w Krakowie też odbywało się to leczenie. Gdzieś tam przygarnęły ich siostry, ktoś im tam pomagał, ale no, sytuacja tej rodziny była tragiczna. I pamiętam, że dobijaliśmy się do władz miasta Krakowa, by im pomóc, by znaleźli jakieś schronienie, choćby tymczasowe. No szło ciężko. I zanim w mieście podjęto decyzję, to gdzieś te moje artykuły odbiły się echem w telewizji. I również dziennikarze telewizyjni zajęli się tą sprawą, ogólnopolscy. I okazało się, że o całej sprawie usłyszał ówczesny prezydent Rudy Śląskiej, który znalazł dla tej rodziny mieszkanie. I to było tak ogromne szczęście. I pamiętam, że to wszystko działo się w tym okresie świąteczno-noworocznym. To było tak ogromne szczęście. Ja do tej pory pamiętam przez łzy, to wspominam, tą ogromną radość tej rodziny, która zadzwoniła i poinformowała, że będą mieszkać w Rudzie Śląskiej, że znowu życie im się ułoży. I ten czas zbiegł się również z takim przełomem moim życiowym, bo przeprowadzałam się z Krakowa, z rodzinnego miasta, tutaj właśnie na zachód, do Zielonej Góry. I pamiętam, że jadąc odwiedziłam w Rudzie Śląskiej tę rodzinę. Widzieliśmy się ostatni raz i po prostu płakaliśmy ze szczęścia. I pamiętam, jak sobie życzyliśmy, żeby zarówno im, jak i mnie na nowym etapie życia ułożyło się jak najlepiej. To są piękne chwile, kiedy dzięki pracy można komuś pomóc. To jest właściwie sens pracy. Nie pieniądze, nie ambicje, a może to właśnie są ambicje. Przynajmniej dla mnie to jest spełnieniem w pracy. Żeby komuś pomóc, żeby mówić o czymś ważnym. I w tym się spełniam i wiem, że dla mnie tylko taka praca ma sens.
Zielona Góra. Marzena Wróbel-Szała z synem Radkiem.
Mamo, co tam robisz?
Słucham?
Co tam robisz?
Przeglądam i szukam tutaj jednego reportażu swojego.
Co to jest?
Wiesz co, ale weź zamknij drzwi, bo Mateusz już zasnął, żebyśmy go nie obudzili.
Dobrze.
Chodź, siadaj.
Pierwszy raz widzę tą kapelę.
No nie mów, że ich nie znasz.
No nie znam ich.
A jak się nazywają, widzisz?
Kotkowiacy.
Tak, to jest kapela koźlarska Kotkowiacy. A wiesz, skąd oni są?
Ze Zbąszynka, zgaduję.
Dobrze, udało ci się, zgadłeś. Strzeliłeś. A skąd ten pomysł w ogóle, że ze Zbąszynka?
Po prostu taki mam.
Nie, masz rację. To jest kapela ze Zbąszynka i co jest najciekawsze, że oni już bardzo długo działają. Czekaj, bo szukałam tu takich właśnie informacji też o nich. O, widziałeś? To jest na przykład Tomasz Kotkowiak, który założył ten zespół. Właśnie od niego wzięła się nazwa Kotkowiacy.
On się urodził 24 października 1909 w Siedlec.
W Siedlcu, tak. To jest tak dawno temu, że nie jesteś w stanie prawie wymówić tej daty, ale to jest faktycznie 1909 rok.
I data i miejsce śmierci 6 maja 1996 Zbąszynek.
Tak, w Zbąszynku. A tu kojarzysz ten plac? To jest w Zbąszynku od 96 roku. To jest u zbiegu ulic Kilińskiego, Klubowej, PCK. Plac imienia Tomasza Kotkowiaka. Na skwerze stoi obelisk z tablicą w kształcie kozła, a na niej jest wizerunek mistrza z napisem "W muzyce zawarł piękno naszej ziemi". Zobacz, tutaj pan Tomasz Kotkowiak trzyma kozy. Nie, no coś ty. Radek, przestań. To nie jest prawdziwy kozioł. To jest taki instrument muzyczny i jest biały kozioł i
czarny kozioł.
Zgadza się. No zobacz, to jednak coś wiesz.
To jest chyba, ten czarny kozioł to jest chyba kozioł ślubny, o ile się nie mylę.
Nie. Chociaż może, czekaj, zaraz zobaczymy. No masz rację. Faktycznie. Zobacz, kozioł biały to jest kozioł weselny, kozioł czarny to jest ślubny. A czekaj, możemy tu posłuchać fragment, jak grają na tych kozłach. Włączymy na moment, co? Ale cicho, żebyśmy Mateusza nie obudzili.
terenach regionu Korfla, Zbolszynia i okolic. Ten instrument istnieje już od XVI wieku.
Widzisz, tutaj grają dzieci akurat. To chyba ze szkoły muzycznej z Bąszynia, bo z tego co wiem, tak, z tego co wiem, właśnie to jest jedna z niewielu szkół w Polsce, takich muzycznych, gdzie właśnie dzieci mają możliwość nauki gry na koźle białym i koźle czarnym. Co jeszcze poczytamy? O, czekaj, o, tutaj zobacz. Ta kapela to jest właśnie kapela koźlarska Kotkowiacy ze Zbąszynka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć osób jest. Widzisz, że grają na różnych instrumentach.
Tak, i to jest tytuł Przybierzeli do Betlejem.
Tak. Tutaj to są na jakimś koncercie, widać. 22 stycznia 2012 roku.
Czyli rok po tym, jak się urodziłem.
Dokładnie. Słuchaj, to nawet jest, wiesz co, 3 miesiące po tym, jak ty się urodziłaś. Więc byłeś malutki wtedy. Zaraz zobaczymy.
Przybierzeli do Betlejem pasterze,
grają skocznie dzieciąteczku na lirze.
Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi.
Widzę, że ci się podoba.
Podoba ci się?
Bo ja poznałam kawałek tekstu, ale tylko kawałek.
Ale to jakieś skrzypce.
To nie są skrzypce, to jest wiolonczela akurat.
A, to jest wiolonczela.
Tak, tutaj pani trzyma skrzypce. A wiesz, co ci powiem, że tak jak patrzę na nich, to znam ich wszystkich ze Zbąszynka, bo teraz mi się przypomniało, że to chyba nawet w tym samym roku było, albo rok później. Jak byłeś całkiem mały, mieszkaliśmy właśnie w Zbąszynku, bo jest taka tradycja, taką tradycję mają kapela koźlarska Kotkowiaków, że zawsze na Wigilię odwiedzają właśnie ubrani w tych swoich strojach ze wszystkimi instrumentami, odwiedzają swoich znajomych, krewnych, przyjaciół, przychodzą do nich, to jest przed Wigilią, śpiewają, grają kolędę, składają życzenia, dzielą się opłatkiem i to jest od wielu lat. I ja kiedyś nagrałam taki reportaż nawet, umówiłam się z nimi, że będę razem z nimi chodziła właśnie po tych wszystkich znajomych, nagrywała ich. To była bardzo taka ostra zima i to była chyba jedna z tych takich ostatnich zim, kiedy u nas w Lubuskiem było tak bardzo dużo śniegu. I pamiętam do dzisiaj, jak szliśmy po tym śniegu, takie nagrywałam nawet osobno takie chodzenie, takie stąpanie po tym śniegu i ten śnieg tak skrzypiał. To jest taki charakterystyczny bardzo dźwięk, który mam w pamięci do dziś i który chciałabym, żebyś też poznał. Chociaż nie, poznałeś, bo jak w góry na ferie jeździliśmy wcześniej, to tam był ten śnieg, ale mimo wszystko jest inaczej, jak spadnie śnieg koło nas, koło domu, jak budzisz się rano, otwierasz okno, patrzysz i cały świat jest biały. Tak na 50 metrów nawet przed danym mieszkaniem czy przed danym domem zaczynali grać i śpiewać. Pamiętam, jak w oknach się pojawiały postaci, od razu całe rodziny też wychodziły przed dom, ludzie się czy ciepło ubierali, stali i tak wszyscy czekali na tych Kotkowiaków, razem śpiewali kolędy, bo oni zazwyczaj wtedy właśnie grali takie najbardziej znane kolędy, tak jak teraz słuchaliśmy, Przybierzeli do Betlejem. Jak wchodziliśmy do każdego domu, to była taka faktycznie niesamowita atmosfera świąt, bo czuło się te święta, tak? Święta mają swój taki niepowtarzalny klimat i wtedy ten klimat faktycznie było czuć, pomimo tego, że dla mnie to były obce domy, bo ja przecież żadnych z tych mieszkańców nie znałam, w żadnym tym domu czy mieszkaniu wcześniej nigdy nie byłam, a przez to, że te domy były takie ustrojone, tak było czuć właśnie te wigilijne już potrawy, te kolędy, które cały czas rozbrzmiewały, To był taki niesamowity czas i pomimo tych wszystkich lat, które już upłynęły, cały czas pamiętam to, co wtedy czułam, nagrywając właśnie ten reportaż. I to takie zabawne i zastanawiające, że faktycznie tak jest, że jak przychodzą kolejne wigilie, to ja sobie przypominam ten reportaż, jak go nagrywałam, właśnie co czułam i jaki był wtedy klimat taki świąteczny, który obecnie, bo nie ma tego śniegu właśnie, bo żyjemy w takich, zwłaszcza w tym roku, w takim pandemicznym, dziwnym czasie, być może tego teraz tak nie odczuwamy i nie czujemy tak bardzo tych świąt, jak czuliśmy to kiedyś. To co, posłuchamy jeszcze fragment tej kolędy?
Możemy.
Fajna jest, nie?
Jeszcze jedno takie wspomnienie, które wiąże się nie tylko z Wigilią i świętami, ale z całym tym takim okresem świąteczno-noworocznym. Miałam taki cykl reportaży o dzieciaczkach z zakładu leczniczo-wychowawczego dla dzieci z niepełnosprawnością psychiczną i fizyczną w Klenicy, prowadzonego przez zakonnicę. Pamiętam, że kiedy pierwszy raz tam przyjechałam. W ogóle to do tej pory mam to przed oczami, kiedy zobaczyłam te dzieci. Zwłaszcza te dzieci przykute na zawsze do łóżek, ze zdeformowanymi twarzami, ciałem, niekochane, pozostawione. Nigdy nie widziałam aż tyle samotności, tyle bólu i cierpienia. Ale były też dzieciaczki, w miarę sprawne ruchowo i w miarę sprawne intelektualnie, które mogły znaleźć nowe rodziny. I miałam taki cykl reportaży Pokochaj mnie w gazecie. Pisałam o Oliwce, Wiktorii, Jasiu, Kacperku, Danielku, Marcinku. Wiktoria rozpoczęła taką dobrą passę dla dzieci z tego ośrodka. Pierwsza znalazła rodziców. I pamiętam Jasia. Byłam na spotkaniu w Klenicy, kiedy na spotkaniu z nowymi rodzicami powstał potem taki materiał Pokochali Jasia. Jeśli słuchają nas pani Stanisława i Jerzy Wiercińscy z Sulęcina, to serdecznie pozdrawiam i Jasia, i Filipa, brata Jasia, którego poznałam. Pamiętam, że wtedy bardzo dużo dobrego się zadziało i zawsze mi się to kojarzy ze świętami, ponieważ pamiętam kartki świąteczne ze zdjęciami tymi dziećmi, które też pokazywałam, pisząc do gazety. I zachęcałam czytelników, żeby nie tylko pokochali te dzieciaki, ale też wysyłali kartki na święta ze zdjęciami tych dzieci, z pięknymi zdjęciami w takiej atmosferze świątecznej. I tak pamiętam, że te moje wstrząsające przeżycia związane z pierwszymi wizytami i z odkrywaniem tak głębokiej niepełnosprawności związane są też z pełnymi ciepła chwilami. Pamiętam, że kiedyś też przyjechałam na jednego chłopca urodziny z prezentami. To też był taki okres świąteczny. I do dziś mam taką ogromną radość w sobie, że zadziało się wiele dobrego. Tak, gdzieś te kartki mam. Jeszcze z Oliwką, taka w świątecznej atmosferze. Oliwka miała 2,5 roku. Jest jeszcze jedna historia związana z Nową Solą. Miałam zrobić w Nowej Soli i okolicy rozeznanie. Miałam znaleźć taką rodzinę potrzebującą. I pamiętam, że przez dyrektora szkoły podstawowej, chyba szkoły podstawowej numer 1, serdecznie pozdrawiam, jeśli pan dyrektor słucha, znaleźliśmy taką panią Grażynę. Nie będę już mówić nazwiska, bo to historia tak stara, że pewnie już cała rodzina jest na innym etapie życia i miejmy nadzieję, że na tym lepszym. Pani Grażyna mieszkała z córkami na poddaszu, w fatalnych warunkach, bez żadnej pomocy. Pamiętam, że pan dyrektor niezwykle o niej ciepło mówił, jako o osobie zaangażowanej, działającej społecznie w szkole, takiej aktywistce, niezwykle opiekuńczej, dbającej o dzieci. Niestety oprócz tego, że trudno im było finansowo, to dziewczynki były chore. I to bardzo pamiętam, że jedna miała mukowiscydozę, chyba ta najmłodsza, ale chyba 2 czy 3 były schorowane. Jedna rzuciła szkołę i poszła do pracy. I pamiętam to spotkanie pierwsze z panią Grażyną, czy zgodzi się na taką akcję, zgodzi się opisać swoje życie w gazecie i dziewczynek. Bardzo się, można powiedzieć, związałyśmy ze sobą. Kiedy ja tam do nich jeździłam i rozmawiałam, przygotowywałam kolejne teksty, kolejne materiały o tym, jak potrzebna im jest pomoc. I pamiętam, że tak byłam zaangażowana i tak byliśmy zaangażowani w gazecie i zaangażowaliśmy czytelników, że ta akcja rozrosła się naprawdę bardzo. W dodatku same koleżanki i koledzy, dziennikarze, redaktorzy wkręcili się w tę akcję i wszyscy przygotowywaliśmy jakieś prezenty. Ja robiłam rozeznanie, czy to potrzebne, czy to jeszcze potrzebne, czy jest na chleb. Piekarnia Nowosolska zaoferowała, że jakiś czas będą dostawać pieczywo za darmo, masarnia i wielu ludzi również związanych z Nową Solą. I przyszło tak dużo prezentów i jeszcze my robiliśmy zakupy i pamiętam, że z tymi wszystkimi paczkami pojechaliśmy do pani Grażyny, która po prostu oniemiała z zachwytu. I zaraz znajdę, bo ostatnio gdzieś znalazłam artykuł, to była pierwsza strona Gazety Lubuskiej na święta, artykuł ze zdjęciem, kiedy wszystkie dziewczyny rozpakowują prezenty. O, jest, znalazłam. Moniczka, szturchnęła mama najstarszą i z pudła wyjęła proszek do prania. Dopiero co mówiłyśmy, że potrzebny. No to było ogromne przeżycie. Przypomniałam sobie, otwierając ten artykuł, to był pan dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1, Bogusław Grań, pozdrawiam serdecznie, który pomógł znaleźć mamę i dziewczynki w potrzebie. A pani Grażyna była niesamowita. Mimo iż nie miała pracy, to działała społecznie, organizowała, sprzedawała w szkolnym sklepiku, a w zamian szkoła się odwdzięczała i pomagała. W każdym razie inną kwestią była też pomoc w leczeniu, ponieważ turnusy lecznicze, jeśli chodzi o dziewczynki, były bardzo drogie i nawet w tym roku, kiedy się poznałyśmy, pani Grażyna nie pojechała z jedną z córek na taki turnus. I pamiętam, że się tak związałyśmy, że któregoś dnia odwiedziliśmy panią Grażynę, przejeżdżając trasą Zielona Góra - Żagań. I z tego, co pamiętam, też przywieźliśmy jakieś upominki, które również sami robiliśmy, a przy okazji robiliśmy też zakupy dla siebie. Rozczuliła mnie pani Grażyna, kiedy, nie pamiętam, czy to w ten sam dzień, czy na następny, otrzymuje telefon i okazuje się, że pani Grażyna mówi: pani Reniu, pani musi wrócić. Skarpetki, a akurat Marcin kupił sobie w tym supermarkecie skarpetki. Skarpetki pana Marcina zostały. Dużo dobrego można zrobić swoją pracą i nie tylko w święta.
Trudno nie kochać jest tych dzieci. Przy karmieniu patrzą się głęboko w oczy.
Pokój redakcyjny, w którym powstało wiele reportaży w oparciu o tematy świąteczne.
Cezary Galek.
No właśnie. Poprosiłem moje koleżanki reportażystki o świąteczne zawodowe wspomnienia. Chciałem w ten sposób odkryć przed Państwem drugą stronę reporterskich przygotowań do tego niezwykłego czasu. Zazwyczaj pokazujemy tradycje, zwyczaje ludzi, którzy je kultywują. Miejsca ważne w tym świątecznym czasie. Pokazujemy tych, którzy na święta czekają ze szczególną niecierpliwością, bo wtedy zaczynamy choć przez chwilę dostrzegać sprawy naprawdę w życiu ważne. Ci bohaterowie są prawdziwi i bardzo przekonywujący. Tworzy się w ten sposób specjalna, emocjonalna atmosfera. Ale przecież każdy z nas, reporterów, jest nie tylko autorem opisującym rzeczywistość, ale po prostu człowiekiem, który czuje w tym czasie szczególnie mocno. Nie można się wyzbyć emocji, nie można pozostać obojętnym. Wspomnienie Renaty Wcisło o ośrodku w Klenicy jest i dla mnie ważne, bo ten temat przygotowywałem w tym samym czasie. Ona dla gazety, ja dla Radia Zachód w roku 2005. Wtedy to właśnie siostra Małgorzata Cór wprowadziła mnie w świat niezwykły, ale chwilami przerażający. Niepełnosprawne, szczególnie doświadczone przez los dzieci, oprócz swoich bolesnych dolegliwości, cierpiały przede wszystkim na chorobę braku miłości. Zostały pozostawione, opuszczone. Posłuchajmy.
Trudno nie kochać jest tych dzieci. Przy karmieniu patrzą się głęboko w oczy.
Szukają kontaktu z człowiekiem. Jeśli się nachylisz nad dzieckiem, głaszczą po twarzy. Wołają: mamo, daj. My tutaj praktycznie spędzamy połowę swojego życia i jesteśmy dla tych dzieci drugimi matkami. Duże emocje, takie podstawowe rzeczy, które matka powinna dać dziecku. No ale niestety no, nie ma tych mam tutaj, no i my próbujemy je zastąpić, jak umiemy. Jeśli dziecko wyciąga do mnie ręce, no to nie sposób nie wziąć go na te ręce, no nie sposób je czy odepchnąć, no bo to wydaje mi się instynkt macierzyński. Najbardziej wzruszające sytuacje są wtedy, kiedy śmierć dziecka. Odchodzi dziecko, które jakiś czas pielęgnowało się i przywiązało się. Praktycznie każdy jeden przypadek łapie za serce. Ten dom jest dla tych dzieci takim praktycznie jedynym domem, bo nie znają innego. Wyłuskać ten uśmiech, chociaż na chwilę.
Dlatego właśnie tak bardzo ucieszyła wszystkich wiadomość o adopcji Wiktorii. Była to chwila szczególnie ważna, przede wszystkim dla innych dzieci, bo dała im nadzieję. Później okazało się, że jeszcze czworo zostało przygarniętych, zostało powitanych w nowym domu.
Gdy braliśmy Olę w rodzinę zastępczą, powiedziano nam, Olenika ma siostrzyczkę Wiktorię. Gnębiłoby mnie to tak, ciążyłoby mi, że wzięłam tę, a tej najmłodszej nie.
O pierwszej w nocy pojawili się i od razu praktycznie poprosili o to, czy mogą pójść zobaczyć Wiktorię, mimo że śpi. Była to bardzo wzruszająca scena, ponieważ no była pani Zawisza szczególnie, była bardzo przejęta, bardzo.
Jak żeśmy Wiktorię zobaczyli, to sama myśl, że siostry będą razem, nami tak bardziej kierowała. Tam nie patrzyliśmy na to, że jest chora, że tam z tą nóżką są problemy.
Dzięki temu, że państwo Zawiszowie pokochali Olę, to była też iskra, żeby szukać Wiktorii.
My też, siostrze, bardzo dziękujemy. Mało ludzi jest takich na świecie, szczególnie u nas też w Polsce. I chcieliśmy od Wikuni taki drobny upominek, kwiatuszki siostrze wręczyć, żeby siostra zawsze o nas i o Wiktorii pamiętała. Zobacz, Wikunia, to jest od ciebie dla twojej mamy, bo to też mama mówiła na siostrę cały czas. Zobacz, Wikunia, to są kwiatki, widzisz?
Ja myślę, że Wiktoria rozpoczęła dobrą pasję.
Aha, tak, cieszymy się bardzo.
Daj buziaczka, siostrze, daj. Wiktoria to zwycięstwo i ona wygrała. I ona wygrała. Jeszcze, ty będziesz następna. Oliwia będzie następna, Kacperek może też, i Danielek, i Marcinek. Także życzmy sobie, żeby to było jeszcze rzeczywiście i to szybko jeszcze.
Ten ośrodek jakiś czas później został zamknięty. Szkoda. Dziś jest to dom dziecka, który również odwiedziłem z mikrofonem. Podobnych emocjonalnych tematów jest w naszej pracy wiele. W ciągu całego roku, choć te świąteczne ważą szczególnie. Każdy temat był najważniejszy. Również i ten, który realizowałem na święta Bożego Narodzenia 2 lata temu. Spotkała mnie niezwykła emocjonalność, szczerość i potrzeba bycia razem w warsztacie terapii zajęciowej w Żarach, gdzie rehabilitowanych jest stale około 30 osób. nie ukrywali tam na miejscu, że najważniejszy jest dla nich kontakt z drugim człowiekiem i jego akceptacja, a także poczucie, że są komuś potrzebni. Dobrym duchem tego miejsca, obok innych terapeutów, jest kierowniczka warsztatu Aneta Reichel-Wasiliew, której całe ponad 20-letnie życie zawodowe związane jest właśnie z pracą z osobami z niepełnosprawnością oraz rodzinami dysfunkcyjnymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Powiedziała mi wtedy, że życie jest dla niej szczodre, gdyż pozwoliło połączyć pracę zawodową z powołaniem i szacunkiem dla drugiego człowieka. Gdy 2 lata temu wszedłem do tego ośrodka, akurat trwały bardzo intensywne przygotowania do świąt. Posłuchajmy.
Staraliśmy się stworzyć taki drugi dom, gdzie wszyscy będziemy się czuć dobrze. I uczestnicy, i pracownicy, i stanowić taką społeczność, bo wszyscy jesteśmy tutaj dorośli. Wszyscy mamy coś do powiedzenia i każdego zdanie jest ważne.
Ja miałam taką sytuację, że po prostu nie mogłam mieć własnego syna przy sobie.
Masz syna?
Znaczy, miałam przy sobie do szpitala, ale już jest syn na Śląsku gdzieś tam. Bardzo myślę o nim. No, myślę o życiu, żeby mój synek mnie odwiedził, jak się tam czuje, czy jest zdrowy, czy nie choruje.
Dlaczego tego synka nie masz przy sobie?
Po prostu nie dam rady pielęgnować, szczepienie, lekarze.
Jasne.
Dużo obowiązków, no, z którymi jakby Jola nie była w stanie sobie poradzić, spowodowało ten fakt, że nie może mieć synka przy sobie. Staramy się jakoś jej pomóc w całej tej sytuacji. Ale też na swój sposób jest szczęśliwa, bo wie, że syn ma właściwą opiekę, którą no, ze względu na swoją też niepełnosprawność nie byłaby w stanie zapewnić na co dzień, nie jest w stanie ogarnąć jakby całości sytuacji, takich zwykłych, przyziemnych rzeczy. Ale Jola przychodzi bardzo regularnie, bardzo chętnie do nas.
Sama nie jesteś.
Nie jestem.
Ma masę koleżanek.
Czujesz się dobrze tutaj?
Mhm, bardzo.
Ja serdecznie Państwa witam na świątecznym spotkaniu. Mam nadzieję, że spędzimy go w takiej radosnej, życzliwej atmosferze, bo przecież tak naprawdę to jesteśmy jedną wielką rodziną. I myślę, że cóż, zaśpiewamy sobie kolędę. Poprosimy tutaj Sylwestra. Zapraszamy
tutaj.
O tych reporterskich fascynacjach można by mówić godzinami. To niezwykły przywilej, gdy ktoś chce dzielić się z nami częścią swojego życia. Mam nadzieję, że chwil takich jeszcze przed nami wiele i na pewno będziemy dzielić się tym wszystkim ze słuchaczami, czyli z naszą radiową rodziną. Wesołych świąt i do usłyszenia.
Cezarego Ganka. Realizacja i muzyka, autor. Radio Zachód, Święta Bożego Narodzenia 2020.